Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, witamy. Nasz program zaczynamy dziś od problemów dentystów, którzy leczą w ramach umowy z NFZ-em.
Chcemy, żeby pacjent w Polsce, którego nie stać się na leczenie komercyjne, mógł być tak samo przyzwoicie leczony w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
A nie może być tak leczony, bo wyceny publicznej stomatologii są dramatycznie niskie. Zapytamy, czy teraz wszyscy będziemy skazani na prywatne leczenie stomatologiczne?
Potem powiemy o telemedycynie w leczeniu kardiologicznym. Możliwości jest wiele.
Wiele różnych takich rozwiązań, które w życiu codziennym mogą się bardzo przydać w kontekście dbania o swój stan zdrowia, nie tylko osób, które już są chore kardiologicznie, ale takich, które albo się diagnozują z jakiegoś powodu, albo po prostu chcą zachowywać ten zdrowy tryb życia.
Od roku trwa kampania Teleserce, serce pod kontrolą. Powiemy, co się udało i co teraz przed nami.
Zajrzymy też do uczelnianej poradni dietetycznej, gdzie przyszli specjaliści w praktyce będą sprawdzać nabytą teorię.
Do tej pory przygotowywano diety tak naprawdę na papierze i nie było odbiorcy tych diet przygotowanych przez studentów.
Na Uniwersytecie Przyrodniczym otwarto taką poradnię. Docelowo każdy znajdzie tam pomoc.
A na koniec będzie o pierwszej pomocy. Czy potrafilibyście jej udzielić?
Nawet ratownicy, którzy są po szkoleniach, w sytuacji stresowej zazwyczaj zapominają od połowy do nawet 80% swojej wiedzy i umiejętności, co mają robić, kiedy mają robić.
W Poznaniu wymyślono aplikację eCall, która może być niezwykle pomocna, kiedy być może na przyjazd karetki będzie za późno.
To wszystko w naszym programie już teraz. Zapraszamy na pół godziny z medycyną.
Magazyn na zdrowie.
Publiczna stomatologia z coraz gorszym finansowaniem, alarmują dentyści z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Nawet co dziesiąty gabinet stomatologiczny w naszym regionie, który teraz przyjmuje pacjentów za darmo, chce rozwiązać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Powodem dramatyczny wzrost kosztów działalności i niezwiększane środki na leczenie stomatologiczne. Lekarze podkreślają, że nie wszystkich pacjentów stać na wizyty prywatne, a oni nie mogą dokładać do działalności gabinetów.
Chcemy, żeby pacjent w Polsce, którego nie stać się na leczenie komercyjne,
mówi wiceprezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej do spraw stomatologii Jacek Zabielski,
mógł być tak samo przyzwoicie leczony w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Ale jest to, jak mówią lekarze, coraz trudniejsze.
Wykonywanie świadczeń dla pacjenta za te środki finansowe, które były od 13 lat niezmienione, praktycznie niezmienione, były lekkie tylko korekty, powoduje to, że lekarze muszą dopłacać do tych gabinetów z własnych środków albo muszą wiązać środki, które wypracowują w prywatnych gabinetach do gabinetów, w których pracują w ramach NFZ-u.
Z wyliczeń lekarzy wynika, że inflacja w stomatologii sięgnęła 30%. O tyle zdrożały materiały wykorzystywane przez lekarzy w gabinetach.
Gro gabinetów rezygnuje. To, co rozmawiam z kolegami i koleżankami, którzy pracują w tym systemie, to noszą się z takimi zamiarami, jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie.
Na 550 praktyk, które mamy w NFZ-cie, rezygnację zgłosiło 55 na razie.
Mówi dr Anna Kurhańska-Flisykowska.
Są to praktyki, które będą pracowały albo do końca lutego, albo do końca czerwca. Problem jest wieloletni i zaczął się pewnie 24 czy 26 lat temu, wtedy kiedy ustalono, że 5% budżetu NFZ będzie przeznaczonych na stomatologię. Do czego nigdy nie doszło i nigdy nie było więcej niż 3,5. Czyli to zawsze było na granicy niedofinansowania. I nie chciałabym, żeby Państwo odnieśli wrażenie, że ktokolwiek jest zagrożony, kogokolwiek nie przyjmiemy, ktokolwiek będzie chodził po mieście z bolącym zębem. No nic takiego nie będzie miało miejsca. Natomiast chodzi trochę o godność, ponieważ nie można uznać, że jest okej, że lekarz wykonuje ekstrakcję za 24 zł. W praktykach prywatnych jest to 150 do 300, a nawet przy skomplikowanych zabiegach do 500 zł.
Tu trzeba wziąć pod uwagę właśnie dobro pacjenta.
Lekarz Anna Tarajkowska.
Bo przecież ci nasi seniorzy, przecież mając emeryturę taką, jaką mają, czyli czasami 2000, czasami mniej, nie pójdą za 500 zł usuwać zęba, tylko przyjdą do NFZ. I my chcemy i zapewniamy tą opiekę tym pacjentom. Zapewniamy i doraźne leczenie bólowe czy usuwanie zębów, ale zapewniamy również protetykę, która w gabinetach prywatnych, no ile kosztuje? U nas jest za darmo. I mamy tych pacjentów naprawdę dużo i chcemy o nich dbać, no tylko nam też trzeba po prostu pomóc.
Pandemia też wymusiła pewne zachowania, które generują też koszty.
Chodzi o niezbędną ochronę epidemiczną. Dentyści są bowiem najbardziej narażeni na zakażenie koronawirusem.
Jeszcze 3-4 lata temu można było powiedzieć, że jakoś te gabinety się bilansują. Teraz one się w ogóle nie bilansują.
Mikołaj Woźniak z Wielkopolskiego NFZ odpowiada, że tam, gdzie jest to możliwe, fundusz podnosi stawki.
To, co możemy robić, to, co mogą robić oddziały wojewódzkie NFZ, to są wyceny punktu, czyli tak naprawdę lekka regulacja wyceny świadczeń. I tutaj, jeśli o to chodzi, to oddział wielkopolski i Wielkopolska cała jest zwykle w czołówce, jeśli chodzi o poszczególne grupy świadczeń. Staramy się regularnie, jeżeli widzimy, że gdzieś jesteśmy poniżej średniej ogólnopolskiej, to takie wyceny korygować i podnosić nieco ceny tych punktów. I tak też w tym roku było na przykład z trzema różnymi rodzajami świadczeń. Jeden to był na przykład doraźna pomoc stomatologiczna.
Myślę, że w tej chwili decyzja zapada w Warszawie. My rozmawiamy tutaj z NFZ-em Wielkopolskim. Ja nie mówię, że nasze rozmowy nie są konstruktywne, bo są sympatyczne i zarówno dyrekcja Wielkopolskiego NFZ-u rozumie nasze problemy, no ale decyzji nie ma konkretnych.
Tutaj NFZ jest bardzo otwarty w tym wszystkim, ale możliwości oddziałów NFZ-u są w tej chwili znacznie mniejsze niż dawniej. I w związku z tym oni mówią, dobrze, jeżeli Państwo zmienicie zdanie i wrócicie, my oczywiście proponujemy, proszę złożyć wniosek, będziemy przedłużać z Wami umowę, ale na takich warunkach, jakie nam daje centrala. Bo to już nie jest tak, że prezes poznańskiego NFZ-u może sam decydować o tym, że doda nam na przykład 5 czy 10 zł, prawda, do tych 24 zł. Nie doda, nie może.
Czyli co pani doktor, jakie wyjście z sytuacji?
Ja jeszcze chciałabym dodać, że ponieważ ileś tam lat temu zlikwidowano gabinety szkolne, to stan zdrowia, począwszy od dzieci, a skończywszy na młodszym pokoleniu, nie tylko seniorskim, jest po prostu straszny. Ja pracując to widzę, ile ja zębów usuwam 30-40-latkom i potem robię protezy już tym właśnie. Przez to, że jest, no, to jest cały ciąg zdarzeń, gdzie stomatologia była zawsze na końcu.
Czyli jakie wyjście sytuacji? Rozmowy w centrali?
No rozmowy w centrali.
Jeżeli pojawią się nowe wytyczne, to oczywiście my będziemy je jako Wielkopolski Oddział NFZ i ogólnie jako Narodowy Fundusz Zdrowia respektować, wdrażać i one na poziomie wielkopolskim również się pojawią.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Teraz w naszym programie o naszych sercach i tym, jak nauka może wspomagać monitorowanie pracy serca. Dokładnie rok temu wystartowała kampania Tele serce, serce pod kontrolą. Co udało się do tej pory, co przed nami? O tym mówi lekarz-kardiolog dr Marta Kałużna-Oleksy.
Na zdrowie.
Rzeczywiście kampania Tele serce, serce pod kontrolą ma już rok. I właściwie w ten czas udało nam się zrobić sporo rzeczy. To znaczy mam wrażenie, że udało nam się przedstawić główne założenia telemedycyny i przede wszystkim spowodować, że ta telemedycyna nie jest już dla nas teraz taka obca, że pacjenci nie tak bardzo jak na początku kontaktów z różnymi rozwiązaniami telemedycznymi boją się właśnie telewizyt, telerozwiązań, telemonitorowania. Także ta część edukacyjna kampanii za nami i w tym roku liczymy, że uda nam się zrealizować drugą część, tę bardziej ważną dla pacjentów, czyli rozpocząć taki pilotaż telemedyczny w zakresie różnych schorzeń kardiologicznych, w tym niewydolności serca, pacjentów po zawale, pacjentów z arytmiami, takim jak migotanie przedsionków i włączyć właśnie odpowiednie grupy pacjentów, które już się do nas zgłaszają, do takiego pilotażu, który pokaże, jak to zaangażowanie telemedyczne można wykorzystać również w takim samodzielnym monitorowaniu siebie w domu.
Choć trudno tutaj mówić, ale jednym z dobrodziejstw pandemii, jeżeli tak można powiedzieć, to jest właśnie to, że wszyscy się przekonaliśmy do telemedycyny, bo teleporady lekarskie stały się właściwie powszechne, ale telemedycyna to nie tylko teleporady.
Oczywiście, telemedycyna to wiele rozwiązań technologicznych, których ogromny postęp zawdzięczamy rzeczywiście w dużym cudzysłowiu, pandemii COVID-19. To, co chcemy podkreślić, to to, że telemedycyna to nie tylko te telewizyty, to nie tylko telefoniczne wypisanie recepty, czy wystawienie zwolnienia, czy różnych innych druków potrzebnych pacjentowi, czy zaświadczeń, ale telemedycyna to rozwój telemonitoringu urządzeń wszczepialnych, czyli zdalnej możliwości kontrolowania stymulatorów, kardiowerterów, defibrylatorów, to również korzystanie z różnych tak zwanych gadżetów teleinformatycznych, jak opaski do pomiarów różnych parametrów, najczęściej ciśnienia czy też tętna. Wiele różnych takich rozwiązań, które w życiu codziennym mogą się bardzo przydać w kontekście dbania o swój stan zdrowia, nie tylko osób, które już są chore kardiologicznie, ale takich, które albo się diagnozują z jakiegoś powodu, albo po prostu chcą zachowywać ten zdrowy tryb życia, wykorzystując aktywność fizyczną, monitorując właśnie swoje różne parametry życiowe.
W naszym programie mówiliśmy o estetoskopie, który jest testowany teraz i jest właśnie takim przykładem urządzenia telemedycznego. Mówiliśmy też o opaskach telemedycznych. Znajomy ma taki właśnie smartwatch, który monitoruje mu pracę serca i opowiadała mi jego żona, że wieczorem kiedyś ten zegarek zaczął wariować, pokazywać, że coś się dzieje z jego sercem, chociaż on się czuł bardzo dobrze. Pojechali do lekarza i rzeczywiście okazało się, że miał arytmię. Tak. To właśnie jest przykład takiego rozwiązania telemedycznego, prawda?
Dokładnie. To jest też bardzo właśnie dobry przykład do tego, że różne tego typu rozwiązania, których normalnie używamy, czyli zegarek, który dodatkowo pełni funkcję właśnie takiego monitoringu zapisu EKG, czy chociażby samej fali tętna, czy różne opaski do tego stworzone, pozwalają nam właśnie zareagować w momencie, kiedy pacjent albo ma arytmię, która pojawia się na przykład nieczęsto, kiedy trafia do lekarza, już zupełnie wszystko jest prawidłowo w badaniach dodatkowych, zapisy EKG są w normie, a pacjent upiera się, że on na przykład czuje się źle co któryś dzień, prawda, czy co ileś godzin. W związku z tym, jeżeli wychwyci to urządzenie właśnie takie zaburzenia, chociażby tutaj arytmię, która się pojawiła, pacjent jest w stanie się zgłosić w tym czasie do lekarza, to rzeczywiście po pierwsze mamy dowód na to, że u tego pacjenta dany problem się pojawia, a po drugie możemy szybko zareagować i wdrożyć odpowiednie leczenie. Także zachęcam do korzystania z różnych nowinek technologicznych, ale jednocześnie podkreślam, że to korzystanie powinno być też bardzo wyważone i rozważone, dlatego że właśnie nasza akcja Teleserce, Serce pod kontrolą ma na celu pokazanie, które urządzenia telemedyczne, które rozwiązania informatyczne są warte uwagi, a które no niestety troszkę wprowadzają czasem pacjentów w błąd, bo tych rozwiązań jest bardzo dużo.
Proszę powiedzieć, co teraz się będzie działo w tym drugim roku kampanii Teleserce?
Oczywiście dalej promujemy zdrowy styl życia i wykorzystujący przy okazji różne rozwiązania telemedyczne w kontekście bardziej diagnostyki, to znaczy tego, co pacjent może sam zrobić dla siebie, jakie rozwiązania telemedyczne, czyli różne wizyty telefoniczne, pewien schemat zaplanowanych wizyt połączony z dostarczeniem do domu pacjenta urządzeń, które monitorują jego ciśnienie, tętno, zapisują EKG, monitorują saturację i jego aktywność fizyczną. Zbierzemy dane dotyczące tego, jak tym pacjentom tego typu rozwiązania się przydały i dowiemy się, czy stosowanie tego typu rozwiązań ma sens na szerszą skalę w naszym społeczeństwie, dlatego że musimy też pamiętać, że pewne grupy społeczne, chociażby osoby starsze, dużo trudniej radzą sobie z różnymi rozwiązaniami teleinformatycznymi. I ta kampania ma również na celu wypracowanie pewnych takich form, co jest dobre dla kogo, tak? Czy opaska, czy właśnie urządzenie do wykonywania domowych pomiarów EKG, zdalny monitoring w postaci przesyłania tego EKG do centrów telemedycznych, które odpowiadają, czy pacjent jest w stanie zagrożenia życia, czy też nie. Czy to są rozwiązania, które nadają się dla wszystkich, czy nie dla wszystkich, czy dla określonych grup chorych, żeby wypracować taki schemat, który pomógłby w zastosowaniu tych różnych rozwiązań telemedycznych właśnie w takiej ambulatoryjnej opiece nad naszymi różnymi pacjentami, pacjentami z kardiologicznymi, z różnymi chorobami serca i naczyń.
Poszczegóły na temat telemedycznych rozwiązań kardiologicznych, ale nie tylko, odsyłamy do strony www.teleserce.com.
W naszym programie teraz piosenka, po niej zapraszamy na ciąg dalszy. Powiemy m.in. o aplikacji, która pomoże nam udzielić pierwszej pomocy.
Z ankiet wynika, że ponad połowa osób miała już kontakt z wzywaniem pomocy, z jakimś wypadkiem.
Szczęśliwy ze mnie gość.
Będzie to
szalony wrok. Uliczkami z kocich łbów, a odgłos moich kroków płoszył sny dzieci, mężów, żon. Dogonić chciałem przyszłość, zdemaskować boski plan. Chciałem spotkać siebie z przyszłych dni, sprawdzić, czy wciąż ją przy sobie mam.
Będzie to, co musi być.
Magazyn na zdrowie.
Uczelnianą poradnię dietetyczną otworzył Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Na razie będzie służyć studentom i pracownikom. Docelowo będą mogli z niej korzystać wszyscy chętni, którzy zmagają się z nadwagą czy otyłością.
Uniwersytet kształci przyszłych dietetyków i otwarta poradnia będzie miejscem, gdzie studenci będą się uczyć pracy z pacjentami. Tam też będą mogli odbywać praktyki zawodowe. O działalności poradni rozmawiam z naszym dzisiejszym gościem, profesor Joanną Bajerską z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Była potrzeba, studenci kierunku dietetyka zgłaszali właśnie potrzebę pracy bezpośredniej z pacjentem. Do tej pory przygotowywano diety tak naprawdę na papierze i nie było odbiorcy tych diet przygotowanych przez studentów, a najłatwiej zweryfikować tą wiedzę w konfrontacji z żywym pacjentem. Kiedy przychodzi osoba na przykład otyła do poradni dietetycznej, robimy cały szereg różnych badań, wywiad żywieniowy, no i na podstawie uzyskanych informacji przygotowywana jest dieta dla pacjenta i później efekty tej dietoterapii są weryfikowane w trakcie wizyt kontrolnych. I właśnie temu ma służyć ta nowo powstała poradnia dietetyczna. I będą uczestniczyć w tych zadaniach, kontrolowaniu efektów dietoterapii właśnie nasi studenci. Pod okiem wykładowców, profesjonalistów, dietetyków, tak aby każda osoba, która przychodzi do poradni, uzyskała profesjonalną poradę, no i żeby też każda z tych osób uzyskała efekt dla siebie jak najbardziej optymalny.
Ile tych studentów jest na tych kierunkach, którzy będą tam ćwiczyć?
Mamy studia stacjonarne, niestacjonarne, pierwszego stopnia, drugiego stopnia. Jeżeli chodzi o kierunek dietetyka, na pierwszym stopniu mamy różnego rodzaju przedmioty przygotowujące do zawodu dietetyka, tak jak podstawy dietetyki, gdzie studenci uczą się przygotowywania diet. Poradnictwo dietetyczne również jest taki przedmiot. W zależności oczywiście od naboru, takie roczniki, gdzie mamy dwie lub trzy grupy studentów po 15 osób.
Skąd ci pacjenci się pojawią u Państwa w poradni? No bo żeby ta praca była, to pacjent jest potrzebny.
Pacjent jest potrzebny. Przede wszystkim najpierw zaprosiliśmy do współpracy studentów na Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i pracowników. Dla tych osób porady dietetyczne są bezpłatne, a później w miarę rozwoju, powiedzmy, naszej placówki będziemy komercjalizować poradnictwo dietetyczne dla mieszkańców Poznania i okolic.
Już chętni się zgłaszają.
Chętni się zgłaszają. Wiem, że na maila poradnianego wysyłane są maile od pracowników właśnie, którzy wykazują chęć takiej porady dietetycznej. Poradnia wygląda jak każda inna poradnia. Mamy różnego rodzaju modele, na przykład chorób typu otyłość wisceralna czy cukrzyca. Mamy również sprzęt zakupiony z programów uczelnianych, profesjonalny sprzęt, sprzęt pozwalający ocenić skład ciała, dający całą gamę informacji dla pacjenta o jego stanie odżywienia.
Młodzi chętnie wybierają taką przyszłość właśnie, żeby pracować w tym zawodzie?
Jak najbardziej jest to jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów, ale w samym mieście, w Poznaniu mamy również konkurencję na innych uczelniach, dlatego też właśnie stworzyliśmy taką poradnię, w której mogą również pracować studenci, aby zwiększyć konkurencyjność naszego kierunku w stosunku do innych uczelni.
Rozumiem, że w ogóle ten temat jest trudny, bo wielu Polaków ma nadwagę, ma otyłość. To Państwo też pewnie wiecie, pracując ze studentami, przekazując tę wiedzę.
Zwłaszcza, że ten okres teraz pandemii, izolacji społecznej chyba ten problem nadwagi, otyłości jeszcze bardziej zwiększa. Jest to spowodowane tym, że może troszeczkę częściej podjadamy pomiędzy posiłkami, albo też nasza aktywność fizyczna jest mniejsza w stosunku do tego okresu przed pandemią. Stąd też wydaje się, że liczba osób, która będzie chciała zasięgnąć porad dietetyka, niestety zwiększa się, ale też trzeba pamiętać, że nadwaga i otyłość to choroba, która sprzyja pojawieniu się innych chorób.
Jak Pani obserwuje ludzi, jest świadomość, że ta otyłość czy nadwaga to nie jest dobra rzecz, że trzeba się pilnować?
Widać, że coraz częściej wiele osób zwraca uwagę na to, co tak naprawdę pojawia się na ich talerzach. Nasza placówka ma na celu właśnie też zwalczanie, powiedzmy, troszeczkę takich informacji, które nie są poparte dowodami naukowymi. Chcemy, aby właśnie te nasze porady dietetyczne były w pełni profesjonalne, a nie tylko takie, które można spotkać w sieci i które obiecują szybką redukcję masy ciała.
Rozumiem, że też taką działalność profilaktyczną chcecie Państwo prowadzić.
Jak najbardziej. Warsztaty, szkolenia, tam gdzie w pomieszczeniu czy na piętrze, gdzie mieści się nasza poradnia dietetyczna, jest również salka seminaryjna i w przyszłości chcemy stworzyć takie wspólne działania, które mają szerzyć wiedzę na temat zdrowego żywienia.
Jeszcze jedno pytanie, bo poznaniacy pewnie pytają, kiedy będzie szeroko otwarta poradnia dla każdego z ulicy? Jakie są plany?
Najpierw, tak jak wspomniałam wcześniej, najpierw chcemy troszeczkę nabrać praktyki i pracować ze studentami i z pracownikami. Kiedy już taki scenariusz sobie wypracujemy na tej poradni dietetycznej, tego poradnictwa dietetycznego, zaczniemy te nasze usługi komercjalizować. Myślę, że to będzie gdzieś, powiedzmy, kwiecień, maj tego roku. Też czekamy troszeczkę, aż liczba zachorowań się zmniejszy, żeby to poradnictwo dietetyczne było w pełni bezpieczne.
Akcja profilaktyka.
Na koniec o aplikacji, która może uratować życie. Aplikacja jest darmowa, dostępna w 11 językach i pomocna, jeśli okaże się, że karetka może przyjechać za późno.
Aplikacja eCall to innowacyjny projekt. Mając ją w swoim telefonie, możemy szybko wezwać ratowników albo innych użytkowników, którzy są blisko. Jednocześnie poradzi, jak udzielić pierwszej pomocy.
Aplikacja jest bardzo prosta. Ma jeden wielki guzik pod tytułem Wezwij pomoc. Możemy sobie ten guzik wyjąć nawet na ekran zablokowany z naszego smartfona, czyli ktoś może użyć tego guzika, jeżeli my nie możemy, albo nie musimy wykonywać wielu czynności.
Mówi pomysłodawca aplikacji Krzysztof Grybionko.
Musimy sobie zdać sprawę z tego, że o ile system ratownictwa w Polsce i w ogóle w Europie jest w ogóle super przygotowany, to w mieście czekamy około 8 minut do 10 na przybycie karetki, poza miastem od 15 do 20 minut. I to jest czas przedpandemiczny, to po pierwsze, a po drugie to jest czas od momentu, kiedy zespół karetki otrzyma wezwanie. A żeby to się wydarzyło, to my musimy się dodzwonić, musimy przekazać informacje do dyspozytora numeru alarmowego i on musi je przekazać dalej. Oczywiście już w formie elektronicznej je przekazuje, ale to też jest ten czas, te przykładowe 5 do 7 minut, które musimy dodać. W przypadku poważnych zdarzeń to już może być za późno. I dlatego chcemy uruchomić ludzi, osoby poszkodowane albo kogoś, kto może przyjść obok do tego, żeby w tych krytycznych minutach pomógł. Czasem zabezpieczył miejsce wypadku, czasem wezwał pomoc, czasem pomógł komuś wyprowadzić z pożaru albo na przykład podjął resuscytację, której wszyscy się boimy. I po to mamy w aplikacji poradnik, który będzie nam pokazywał, a przede wszystkim będzie nam mówił do nas po kolei, co mamy wykonać.
Mam tę aplikację w telefonie. Rozumiem, że ktoś wzywa pomocy i wtedy u mnie też się pojawia sygnał, u każdego, który ma tą aplikację, czy u osób, które są blisko?
Które są blisko. Poza tym możemy sobie w tej aplikacji wybrać, czy życzymy sobie takich powiadomień, czy nie. Bo jeżeli nie czuję się albo nie mam ochoty, to mogę mieć tylko aplikację na wszelki wypadek. A jeżeli chcę aktywnie, to mogę być też aktywny. Taki ratowniczy Uber, nazwijmy to.
Seniorzy generalnie boją się różnych tego typu nowinek technicznych, a tutaj wystarczy, że klikną, jeżeli coś się dzieje i też automatycznie wzywa na pomoc.
Aplikacja jest dla wszystkich, ale została zaprojektowana przede wszystkim w taki sposób, żeby była łatwa w użyciu w sytuacjach stresowych. Dlatego ten tak naprawdę jeden duży guzik, który załatwia nam w tle bardzo wiele spraw od razu. Po drugie, możliwość wezwania pomocy, nawet jak mamy zniszczony telefon z niedziałającym ekranem. Z osobami starszymi jest o tyle fajnie, że już na etapie testów udało nam się w cudzysłowie uratować, a tak naprawdę pomoc osobie starszej to jest babcia mojego przyjaciela, szwagra, który testował dla nas aplikację i zainstalował jej tę aplikację, ona się po prostu przewróciła. I używając aplikacji, jeszcze była testowa, w związku z czym nie dzwoniła na 112, ale pozwoliła na to, żeby poinformować swojego wnuka: jestem tu, potrzebuję pomocy, przyszedł, pomógł.
Proszę jeszcze powiedzieć o tej aplikacji pod kątem osób głuchoniemych, bo to też jest bardzo ważna rzecz.
Osoby głuche są wykluczone z systemu powiadamiania ratunkowego. Takich ludzi w Polsce jest kilkaset tysięcy, w Europie 15. Dotychczas była wykluczona. Jeżeli coś się stało, no to byli niemymi świadkami zdarzenia albo jego ofiarami. W tej chwili, jak nacisnął guzik, będąc w trybie głuchych, nasz system połączy się z najbliższym numerem alarmowym w kraju, w którym się znajdujemy i my, jako użytkownik, będziemy mieli taką ankietę, gdzie wypełniamy, co się stało, gdzie jestem i tak dalej, i tak dalej. I to na bieżąco jest zamienione na tekst w języku kraju, w którym się znajdujemy i nadawane dyspozytorowi numeru alarmowego na miejscu. Czyli na przykład będąc we Francji, ja wybieram sobie po polsku, że wzywam policję do napadu, dwie osoby poszkodowane, tam sobie wybieram z gotowego schematu, który jest schematem ogólnie przyjętym w numerach alarmowych, a to Parle France jest odtwarzane dla tego dyspozytora.
Aplikacja, jak i zasady pierwszej pomocy są teraz upowszechniane wśród młodzieży szkół średnich.
Politechnika Poznańska jest koordynatorem akcji społecznej dla szkół ponadpodstawowych, dla prawie 9 tysięcy szkół w Polsce.
Mówi inżynier Joanna Ziomek z Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości Politechniki Poznańskiej.
Stworzyliśmy akcję Bezpieczni na feriach, żeby zmniejszyć znieczulice, żeby wyedukować, żeby też osoby były bardziej świadome tego, że można sobie pomagać i bardziej świadome, jak tą pomoc nieść. 4000 osób wzięło udział w naszej akcji. Chodzi o to, żeby uczniowie ściągnęli aplikację eCall, następnie wypełnili ankietę dedykowaną do szkół i w tej ankiecie jest taki quiz, jak można pomagać odnośnie pierwszej pomocy i dzięki temu już nabywają wiedzę i mamy nadzieję, że ta aplikacja u nich też pozostanie już na długo, żeby mogli sobie i też innym pomagać. Z ankiet wynika, że ponad połowa osób miała już kontakt z wzywaniem pomocy, z jakimś wypadkiem. Tym bardziej dla nas jest to ważne, żeby takie osoby umiały udzielać sobie pierwszej pomocy.
Na koniec jeszcze o pieniądzach. Aplikacja jest darmowa, a może uniknąć poniesienia ogromnych kosztów.
Musimy sobie zdać sprawę z tego, że każdy wypadek w Polsce, do którego przyjeżdża karetka, policja lub coś w tym stylu, kosztuje nas średnio jako społeczeństwo 2 miliony złotych. Wydaje się to być kwota zupełnie niepowiązana z jakimś zwykłym wypadkiem samochodowym czy tym, że ktoś zasłabnie i tak dalej, ale jak policzymy, ile kosztuje karetki, system ratownictwa medycznego, jakie są następstwa nieszczęśliwych wypadków, czyli te koszty leczenia, czasem rehabilitacji, jak dodamy do tego na przykład to, że w wyniku jakiegoś wypadku samochodowego lub innego w pracy czy gdziekolwiek ktoś musi przejść na rentę, wypłacane jest mu odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, to łącznie jest to są dane GUS-owskie, kosztuje 2 miliony złotych. W związku z czym, jeżeli jesteśmy w tych krytycznych 5-10 minutach od momentu wypadku do momentu, kiedy jesteśmy w stanie wezwać pomoc, wykonać to tak zwane pompowanie, czyli resuscytację krążeniową oddechową, zatamować krew, zabezpieczyć miejsce wypadku, żeby nie było więcej zderzeń na autostradzie na przykład, to tak naprawdę zaoszczędzamy ludzkie życie, ludzkie zdrowie, ale też bardzo dużo pieniędzy naszych społecznych, jak i prywatnych ubezpieczeniowych wynikających z tych wszystkich kosztów.
Po resztę szczegółów odsyłamy do internetu. Aplikacja jest dostępna w sklepach z aplikacjami dwóch najpopularniejszych platform. Kończymy nasz program. Jest do odsłuchania w internecie na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. Dziękujemy za uwagę, życzymy zdrowia i do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.